Godzina W. Reportaż Jana Smyka.
Ja nie pamiętam chronologii takiej ścisłej, nie potrafię podać. W niektórych wypadkach tak, kiedy to mniej więcej było. Ale pamiętam całe powstanie. Twarze mi się zatarły, jak wyglądali koledzy w pamięci. Ale ja pamiętam całe powstanie, bo to było bardzo dużo mocnych wrażeń. Przede wszystkim człowiek był w stałym napięciu, zdawał sobie sprawę, że lada sekunda dostanie, jak to mówili, w czapę. Kilka razy byłem w fatalnej sytuacji. Polowali na mnie strzelcy wyborowi niemieccy jak na zająca po prostu. Pan, cała rzecz polegała na tym, że jak myśmy szli naprawiać linię, Niemcy mieli tu, jak były aleje jerozolimskie, wysokie gmachy, one były nienaruszone, bo Niemcy tego przecież nie bombardowali, tam oni siedzieli. To oni mieli poumieszczani na tym z wyborowych strzelców z karabinkami, z lunetami. A to była odległość do naszych stanowisk 100-150 metrów. To był strzał tak jak na strzelnicy sobie do tego, spokojnie. To zwykle już jak się dobiegało do narożnika, to tak aby kto biciami, panie strzał. Bo już serię puszczą, próbował złapać. Nie jeden tam dostał. We wrześniu 1941 roku w Czarnej Wsi nawiązano kontakt do swoich kolegów z Armią Krajową. Tam się nie angażowałem jako formalny członek, ale pełniłem im służbę wywiadowczą. I ja tam pracowałem aż do nadejścia prawie Sowietów w 1944 roku, gdzieś do połowy lipca mniej więcej. Sowieci intensywnie bombardowali te miejscowości tutaj dookoła Białegostoku i lasy. Niemcy jednego dnia zarządzili ewakuację. Mieliśmy jechać pod Królewiec do takiego niemieckiego forstamtu, który się nazywał Schnecken, czyli ślimaki. No i nas pojechało tak w ten czas, taka paczka się uformowała, dwóch braci, Meissner, ojciec był Estończykiem, matka Polką. Starszy Paweł, młodszy był Waldemar. Paweł poległ w powstaniu później, ten starszy. Młodszy do Ebensee, do obozu się dostał. Ich szwagier, Ireneusz Grochowski, pojechał ten ich ojciec i taka pani, która była jego towarzyszką życiową. I ja. To nas sześć osób jechało. No jak żeśmy wyjechali na tą szosę, tośmy chwilę pogadali, ja mówię, słuchajcie, wy jak chcecie, ale ja pryskam. Ja nie pojadę do Niemiec, ani mi się śni. No więc my, panie konie, batem i dwoma furmankami pojechaliśmy na warszawską szosę. To była taka eskapada na wariata dosłownie. No, ja dzisiaj to wiem, dlaczego myśmy w ogóle dojechali. Otóż front się cofał, a z tej strony, od Poznania i z Niemiec, szedł tak zwany nachszub, czyli nowe oddziały na wzmocnienie frontu wschodniego. I myśmy się znaleźli w pustce takiej, w której uciekła policja, uciekły tyłowe jednostki wojskowe, sztaby różne i tak dalej, a ci jeszcze nie zdążyli dojść do Warszawy. I gdzieś tu w okolicach Marek, w przydrożnym sklepie myśmy coś kupowali. No i jak żeśmy w tym sklepie coś tam kupowali, to zajechał samochód ciężarowy, wysiadł jakiś gość i zaczął nam się przyglądać. Te dwa wozy to w dugach były, rzucało się to w oczy tam. Na tym. I podchodzi do mnie, ja wyszedłem z tego sklepu i akurat podszedł do mnie, pyta się, co to panowie, skąd, gdzieś ze wschodu, ja mówię, z Białegostoku. A dokąd? Ja mówię, do Warszawy. A nie sprzedalibyście mnie tych koni, tych wozów? A sprzedamy. No on powiada, to tak, ja mieszkam na Jelonkach. Podał nam adres, powiada, ja mam dam u siebie kwaterę. No i rzeczywiście, myśmy przyjechali całą Warszawę, nie napotykając nikogo. Krzyczeli za nami jakieś wyrocki, łachudry jadą, łachudry jadą. Brali nas za niemieckich panie tych. Dojechaliśmy na te Jelonki. No i jakieś dwa dni myśmy się tam wszyscy zatrzymali. Następnie ja z dwoma braćmi Meissnerami powiedziałem wszystkim do widzenia, bo ja na Grochowie miałem bratową. Poszliśmy, ona mieszkała w pobliżu placu Szembeka. Ja jej pytam, ty może coś wiesz o AK, dlatego my tu chcielibyśmy jakoś nawiązać kontakt. A pana to mój brat Adam, panie, jest tam, panie, oficerem w AK. No i on przyszedł tam, ja z nim mówię, no jest to nas trzech, panie, nie będziemy tu siedzieć, panie, bo nam się pieniądze wyczerpują, musimy gdzieś, panie, się zaczepić. No to dobrze, to ja was zabiorę. Na drugi dzień zameldujcie się na ulicy Orlej 8, ja tam będę na was czekał. Następnego dnia rano doszliśmy na Pragę, na ulicy Targowej, ale o dziwo, panie, Targową ulicą, po tym prawym chodniku, przy którym stały czołgi, ja patrzę SS-om, myślę sobie, niedobrze, my tu trefną rzecz ze sobą niesiemy, może być źle, ale przed nami tą ulicą idą dziesiątki młodych chłopców i dziewcząt. Pachnie to konspiracją na kilometr. Niektórzy w długich butach, w płaszczach, panie, w tym, ja w dziesiątce narzucone na ramiona szedłem, niosą jakieś pakunki, ja myślę sobie, ludzie kochani, toż to mobilizacja jakaś. Przecież ci Niemcy chyba ślepi są. Dlaczego Niemcy nie widzieli tego? Dwa dni przedtem, o ile pamiętam dobrze, ukazały się na murach Warszawy ogłoszenia, że mężczyźni i dziewczęta w takim no i takim przedziale wiekowym mają się meldować z narzędziami do prac ziemnych, do budowania umocnień obronnych Warszawy. A jeden z terminów wypadał właśnie 1 sierpnia, to już był 1 sierpień rano. I oni byli chyba przekonani, że to wszystko idzie na budowę tych umocnień. Myśmy doszli, proszę pana, do mostu Kierbedzia. Przeszliśmy ten most, zaszliśmy, nie pamiętam na jaką ulicę. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo odezwał się komunikat z tych szczekaczek, jak nazywali warszawiacy. No i proszę pana, ten komunikat się urwał i raptem jest tego jeszcze. Polska nie zginęła. Ludzie stają, mężczyźni na baczność, zdejmują nakrycia głowy, stanęliśmy i my na baczność. Po ciebie się włączyło na to. Cały hymn odegrali i urwało się. Jak to się skończyło, to ja mówię, Paweł, wyciągajmy my nogi i idźmy prędzej na ten punkt Orla 8. Spotkaliśmy jego, powiada, słuchajcie, wszystko zostało odwołane, wracajcie wy nazad na Grochów i czekajcie dalszych rozkazów. Ale odeszliśmy kawałek i ja mówię, maszerujmy my jeszcze na tej Jelonki, tam sobie porozmawiamy, co i jak, może coś wiedzą. No i poszliśmy. Normalne życie się toczyło. Sklepy były otwarte, ludzie poszli do pracy. W halach mirowskich pełno było handlujących. Normalne życie w Warszawie się toczyło.
Jegiera, motyka, pilka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka.
Jegiera, motyka, pilka, uciekajmy póki co.
Przez całą Pragę przeszliśmy i przez kawał Warszawy. Nic oprócz tego, że kupy młodych ludzi szły gdzieś, panie, w jakimś takim niecodziennym ubraniu, to nic więcej się nie działo. Wszystko resztę było czynne. Normalne życie się toczyło. No i pojechaliśmy na Jelonki. No tam zaszliśmy, tam nawet poczęstowano nas obiadem, posiedzieliśmy sobie, pogadali. No i około godziny, tak byłam po czwartej trochę, ruszyliśmy z powrotem. Ale dopędza nas jakiś chłopak biegiem i kiwa na tego szwagra, jak myśmy nazywali. No, odszedł na chwilę do niego, coś tam poszeptał, przyszedł do nas, podał nam rękę i powiada, no zaczyna się, do zobaczenia, po wojnie. I poleciał za tamtym.
1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki z AK.
Ja się zorientowałem, że zaczyna się jakiś rozruch. Doszliśmy, proszę pana, mniej więcej do tego kościółka, który stoi tak na wzgórzu, tam gdzie według tych, co ja historycznej wiadomości miałem, generał Sowiński w powstaniu listopadowym się bronił. Nagle tu od strony Warszawy nadchodzi niemiecka kolumna wojskowa. Nie zwracają na nikogo uwagi, my spokojnie idziemy. Raptem zza płotu ogień. Gwiżdże to koło nas, panie, myśmy odruchowo, panie, padłem, ten Paweł też ci przed nami, też na torach. To trwało może minutę, może trochę dłużej. I raptem się urywa się ogień, a ja widzę naprzeciwko nas nadjeżdża tramwaj. Z tego tramwaju wyskakuje kilkunastu Niemców, kładzie się na torach, widzę, że niektórzy mają karabiny, inni pistolety w garści i twarzą do nas leżą. Położenie chórze gubernatorskowa, piać panie, tu kolumna wojskowa, tu ci uzbrojeni Niemcy, tu ktoś strzelający. Jak się zatrzymają ci panie z tych samochodów, jak do nas podejdą, jak nas zrewidują, to nas postawią pod tym płotem i koniec. Ja myślę sobie, cholera jasna panie, tu za pasem z tyłu panie pistolet tkwi, tego Pawła też. Mówię, Paweł słuchaj, my do tych Niemców musimy. Podniosłem ręce do góry i krzyczę panie głośno, Nischissen, Deutsche! Jeden z tych Niemców karabin zwrócił, ale jak usłyszał, że po niemiecku krzyczę, to opuścił. I my biegiem do tych Niemców tam. Między nich i od razu wskoczyliśmy na przedni pomost, który był tylko dla Niemców, Nur für Deutsche. Usiedliśmy i tramwaj ruszył. Na pętli tylko przyhamował, nawet nie zatrzymał się, ci Niemcy powyskakiwali w biegu. I on zawrócił na pętli, nie zatrzymując się, nikogo nie było na pierwszym przystanku i jedzie. Paweł wstał, podszedł do tego motorniczego i powiada do niego, no, panie szanowny, jeźdź pan, ale dobrze. O, to ten pobeżał się na niego, to już w Warszawie było, jak jakiś młody człowiek w ten sposób przemawiał, to nie trzeba było o nic pytać, to było już z konspiracji, coś się szykuje. I ten tramwaj tańczył na tych szynach, on grał tak, nas dowiózł aż do skrzyżowania z Żelazną. Na tym skrzyżowaniu zatrzymał tramwaj, zdjął korbę, powiada, dalej nie jadziemy i wysiadł razem z konduktorem. No i myśmy wysiedli, no nie jadziem, to nie jadziem, panie. No. I my w Chłodną żeśmy weszli, patrzę, pod tym kościółkiem stoi kilka samochodów wojskowych i siedzą na tym Kalimali, czyli Azerbejdżanie, panie Azerowie, w niemieckich mundurach. Raptem, panie, naprzeciwko nas widzę, cała kupa ludzi biegnie w naszą stronę, na przodzie biegnie jakaś kobieta, tak w średnim wieku. Paweł ją zatrzymał, pyta, pani, co się dzieje? A ona mówi, panowie, jacyś ludzie z karabinami, z opaskami każą się chować, panie, wszystkim. I jeszcze myśmy się nie zorientowali, co się dzieje, jak zaczyna się strzelanina na Chłodnej. Panie, na tym. I we wnękę bramy wpadłem, pełno ludzi tam. Usiedliśmy, zapalili papierosy i słuchamy, co ludzie mówią. Podchodzi na nas jakaś dziewczyna młoda i pyta się wprost, wy z jakiego oddziału, koledzy? No ja jej podałem, panie, nazwisko, ten pseudonim tego dowódcy naszego, tego Adama Maroszka. Ona, aha, no to chodźcie ze mną, krótko. No to myśmy się podnieśli, poszli. Myślę sobie, nic nas tu złego nie spotka, przecież gorszego niż jest. Okazuje się, ona nas prowadzi przez całe podwórze, patrzy tam jakiś starszy pan, na te i kilku chłopaków, kilka dziewcząt i on do nas powiada, ja jestem oficerem rezerwy Wojska Polskiego, do szeregu. Ja tu teraz dowodzę. Zaraz dostaliśmy opaski. Myślę sobie, jest wojsko, jest dowódca, no to już sytuacja jest jaśniejsza, prawda? Aha, w międzyczasie słychać, chłopaki w piwnicach przebijają przejście do kamienicy, która już stoi na Ogrodowej. No to przebijanie tego przejścia to trwało całą noc, dopiero na rano zostało przebite. Myśmy na rano przez to przejście wyszli na Ogrodową, a tam Polska.
Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy i stolicę powoli dokoła. I zatknęli na tapie barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O jaka rozkosz cię w sercu rozpina, gdzie bis w ręku gra.
Polskie flagi, idzie żołnierz w polskim mundurze, panie. Oddziały powstańcze już są, panie. Pytamy się, co to za oddział? Batalion Gustaw Harcerski. No meldujemy się, panie, ten dowódca. Powiada, ludzie, ja mam ludzi dosyć, ale broni nie ma. No. To był entuzjazm straszny wszystkich ludzi. W tym człowiek się poczuł w Polsce nareszcie po 5 latach. Po niewoli, panie, poniżenia. Bo i Sowieci nas poniżali, i Niemcy nas poniżali, panie. Nareszcie jesteśmy w Polsce, panie, no. wszędzie flagi polskie, wszędzie ludzie barykady budują. Tak, na ten tu wrą płyty chodnikowe, tu zamknęli wylot tej ogrodowej na Żelastą, zamknięta już sporą barykadą. Ludzie, panie, wyrywają płyty chodników, panie, wyrywają kostkę z bruku, wszystko się buduje, worki z piaskiem nosi, ktoś kopią piasek gdzieś po dwórkach. Później na skrzyżowaniu Żelaznej z Wolską, żeśmy tramwaj ten, co wczoraj zatrzymał się z nami, to wywaliliśmy te dwa wagony na barykadę, panie, zamknęli Wolską barykadą, później czołgi nas naszły. Był straszny entuzjazm. Za parę minut mieliśmy pełne kieszenie papierosów, cukierków, jakichś tego. Ludzie tak, panie, co mogli, obdarowywali. Wystarczyło mieć opaskę biało-czerwoną. Najpierw na lewej, a później był rozkaz nosić na prawej ręce opaskę. Wszyscy byli chętni do roboty, do czegokolwiek, do budowy barykad, do przenoszenia czegoś, do informacji. To był potężny narodowy zryw.
Chłopcy silni jak tal, oczy patrzą się w dal, nikt nie zaczyna wojny pożoga. Hej, kto koli nas go, na nas ten żyty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotów broń na cud nas, chód zwycięstwu, bólem broń orzeł nas, noc zbił. Chłopcy silni jak tal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie zdradnie nam sił.
Tak, chętnie śpiewali i dużo. Było parę popularnych piosenek. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, to harcerski, Serce w plecaku. Śpiewano warszawiankę, tą z powstania listopadowego. Śpiewano jakieś piosenki z Gór Świętokrzyskich. Ja już nie pamiętam słów dobrze tego. No te Serce w plecaku to pamiętam. Śpiewano Hej chłopcy, Bagnet na broni i tak dalej, Marsz Mokotowa. No to śpiewano dużo i chętnie śpiewano, panie Nadyn. To był wielki entuzjazm.
Hej, chłopcy, Bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Mocne serca, a w ręku karabin, granaty w dłoniach i Bagnet na broń.
Ale powiem, jak to dalej było, jeśli chodzi o mnie i mego tego kolegę. Myśmy w końcu spotkali jakiegoś warszawiaka, który się nazywał Henryk Bartosiak. Warszawiak taki z dziada, pradziada. I on pada, co my się tu będziemy pałętać? Idziemy do Śródmieścia i tam z tego, co słyszałem, jest punkt werbunkowy. Poszliśmy tam i na ulicy Twardej chyba 40. Nas już zarejestrowano jako żołnierzy. To było chyba 4., 5., może 6. To tak wszystko szło w takich migawkach, że trudno powiedzieć, co było noc, co był dzień, panie, cały czas coś się działo. Dość, że nas przydzielono do kompanii łączności i trafiłem do takiej kompanii, która stała na tej 4.40. Zaczęliśmy budować całą łączność przewodową pomiędzy poszczególnymi jednostkami, punktami oporu i tak dalej, bojowymi stanowiskami. Ja byłem dowódcą tak zwanego patrolu łączności. Miałem 3 ludzi i tam jeszcze 2 czy 3 dziewczyny do tego. Dość, że myśmy nabiegali się dosyć, a to wszystko się odbywało pod ustawicznym ogniem. Ruszyło lotnictwo. Zaraz drugiego dnia pierwsze to były te takie ich sztorchy, to takie patrolowe samoloty, które rzucały z ręki małe bombki, a później naszły sztukasy. To są takie nurkowce, piekielnym wyciem, strasznie deprymujący, rzucający ciężkie bomby, najczęściej po jednym o dużym wagomiarze. No i później hańkle nadeszły, panie bombowce niemieckie, z niskiego pułapu to waliło, panie, bomby kruszące i setki bomb zapalających fosforowych. To się wszystko zaczęło palić, ludzie, wśród tego pożaru, palących się ludzi, palących się... Płaty, sklejki to leciały na kilkaset metrów w powietrzu, na tym dymie, zapalały się w górze. Ja miałem duże szczęście, bo te bombardowania jakoś nas nie trafiły, tylko zapalające bomby nas, panie, runęły. Tam było dowództwo zgrupowania Krobry 2, czyli późniejszego 15. Pułku Piechoty. Jak to się wojowało? Dostawało się butelkę benzyny, owiniętą szmaty, też była zmoczona w benzynie ta szmata i miało się pudełko zapałek i niekiedy granat na tym. Jak czołgi nadjeżdżały, panie, oni bili z dział po domach i z broni maszynowej, panie, bili, no to trzeba było zapalić tę szmatę, a nie i tą butelkę walić w czołg. To się zaczynało na czołgu palić. No i to taka wojna była.
O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począt butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew.
Było bardzo dużo ludzi z różnych okolic Polski. Z Białostoczyzny, z Poznańskiego, ze Śląska, nawet z Opolszczyzny, panie, dezerterów z wojska niemieckiego, u nas w kompanii taki był. Ze Lwowa spotkałem ludzi, z Wileńszczyzny, różni byli. Do Warszawy spływało bardzo dużo różnych trefnych ludzi. To tam się grunt pod nogami palił, to walił do Warszawy. Nas by było, panie, kilkadziesiąt tysięcy, gdyby broni starczyło dla wszystkich i amunicji. No nie było tej broni, to była najgorsza bolączka.
O pierwszych dniach powstania warszawskiego opowiadał Mirosław Wroczyński, pseudonim Stary. Dowódca patrolu łączności w pierwszym batalionie Lech Żelazny, zgrupowania Chrobry 2. Reportaż przygotował Jan Smyk.